dobry Państwu, proszę Państwa, za oknem niestety świeci słońce, bo wspaniała pogoda jest wtedy, pamiętacie, z tego wszystkiego, co mówiłem do tej pory, od kilkunastu lat w Radio Wnet, od 17 lat, o kurczę, już prawie pełnoletni jesteśmy, z tego, co mówiłem, wiecie, że najpiękniejsza pogoda jest wtedy, kiedy deszcz pada, bo nasza Matka Ziemia potrzebuje wody, potrzebuje. I wy, dziewczynki i chłopcy w telewizorach, nie mówcie, że będzie słaba pogoda, bo deszcz pada. Zapytajcie najpierw rolników, która pogoda jest dobra. No więc tak, pogoda jest średnia, słoneczko świeci, ale na szczęście jest dosyć chłodno. Jest 22 stopnie w Warszawie, w samym centrum. To jest jak na sierpień chłodno. A teraz przedstawiam prezydenta, doktora Andrzeja Sadowskiego, szefa Centrum Adama Smitha.
Dzień dobry słuchaczom Radia Wnet.
Sekcji lewackiej, szczególnie.
Zwłaszcza sekcji lewackiej.
Bracia lewacy, siostry lewaczki, teraz będziemy gadali o lewicy prawdziwej. Czy podnoszenie podatków należy do lewicy, czy do prawicy? Bo to demokraci w tym, nie? W Stanach zawsze podnosili podatki, a republikanie obniżali.
Nie zawsze, natomiast w Polsce mamy to do siebie, że partie umownie sobie nadają barwy polityczne, natomiast są partiami czystej władzy, stąd każda partia podnosi nam podatki, niezależnie od tego, do jakiej opcji się, że tak powiem, chwilowo zalicza czy określi.
No dobra.
Czyli... Ale muszę na koniec opowiedzieć anegdotę o trybinie lewacy, bo jak przyszedł jeden ze znanych działaczy komunistycznych do towarzysza Stalina, wstrząśnięty faktem, że dowiedział się o podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow i mówił: towarzyszu Stalin, ale jak to jest możliwe? To jest zdrada ideałów proletariatu, podpisanie paktu z imperialistycznym, faszystowskim reżimem. Towarzyszu, ale wy jakieś lewactwo uprawiacie, odpowiedział towarzysz Stalin.
Właśnie, ci ludzie, którzy tak obraźliwie traktują słowo lewacy, bo ja traktuję to przewrotnie, wiesz, oczywiście i cała nazwa audycji, ale ci, którzy obraźliwie używają słowa lewactwo, nie wiedzą, że używają rzeczywiście, bo ja o tym wiedziałem, nomenklatury Stalina, bo to Stalin to słowo wymyślił.
Tak, Hitler.
Także ludzie, jak chcecie, bo wy tak nie znosicie tych Rosjan, tej Rosji i tak dalej, to fobie to nie jest zdrowy objaw życia psychicznego przeciętnego Polaka. Ale skoro tak nienawidzicie Rosjan, to nie mówcie ich językiem, że nie używajcie tylu tych rosycyzmów.
Które są stałym elementem polskiego, jak się okazało, ciągle języka. Tak. I nawet w przekazie politycznym to znajdujemy.
Ale, Rosja sowiecka, Sowieci.
Ale na przykład warto przypomnieć naszą rolę w rozwoju tradycji picia kawy, bo okazało się, że Rosjanie wprowadzili taki termin w XIX wieku, kiedy nas to okupowali, kawa po warszawsku. Otóż była to kawa z dodatkiem cytryny, którą oficerowie rosyjscy pili na kaca na przykład i się to przyjęło jako środek antykacowy pod koniec XIX wieku.
No, jeszcze wiesz, te rosycyzmy różne, właśnie Rosja sowiecka. Ale Sowiety to rady, nie?
Nie,
czyli Rosja radziecka po polsku.
Sowiecka i w Polsce na początku używano w państwie komunistycznym określenia Związek Sowiecki, ale propaganda uznała, że jest to zła konotacja i zmieniono nazwę na Związek Radziecki.
Tak? No, bo radziecki jest po polsku, sowiecki jest po rosyjsku. Sowiety
Sowiety się kojarzyły jeszcze z czasów wojny polsko-bolszewickiej, właśnie z Sowietami, które napadły na Polskę wtedy.
No tak. No ale tak daleko nie będziemy szli. Kto to był Adam Smith?
Przede wszystkim wybitny filozof, znany na świecie bardziej jako ekonomista, ale jego pierwotne dzieło było o moralności i tak na dobrą sprawę część ekonomistów wybitnych światowych uważa, że bogactwo narodów, którego wydanie obchodzimy w tym roku 250 50. rocznicę wydania Bogactwa Narodów, jak oni określają, był zaledwie przypisem do teorii uczuć moralnych.
Także to kiedy żył w takim razie?
No koniec XVIII wieku, także. I od tego momentu, można powiedzieć, dokonał odkrycia na miarę Kopernika, bo tak się porównuje jego dzieło w ekonomii do dzieła Kopernika, że to właśnie bogactwo pochodzi z pracy, a nie z kruszców, złota czy innych
to lewak jakiś.
Wykopalisk materiałów szlachetnych, bo gdyby było to prawdą, że bogactwo pochodzi ze złota, to dzisiaj bogatszymi państwami na świecie byłaby Portugalia i Hiszpania, które wywoziły złoto ze swoich kolonii w Ameryce Południowej i nie rozbudowywało żadnego przemysłu, tylko gromadziły zapasy góry tych właśnie zrabowanego plemienią złota i innych kruszców, a mimo to na powiedzmy 200 lat ślad w rozwoju światowym Hiszpanii czy Portugalii zanikł, prawda? Były to państwa, które później dekadami wydobywały się z tej biedy, właśnie spowodowanej fałszywymi teoriami, no które właśnie upatrywały, że bogactwo polega na dużych zasobach złota, srebra i innych tam diamentów.
Ale warto jednak mieć zapas w złocie.
No,
na, to, co robi profesor Glapiński, ja myślę, że to jest całkiem
dobrze,
niezły
pomysł. Ale po pierwsze, te zapasy złota powinny być na terenie Polski, stąd Niemcy lata temu podały taki komunikat, że już wszystkie zapasy złota, które miał rząd federalny, znalazły się na terytorium niemieckim. To był drobny komunikat, ale bardzo wiele mówi. Pytanie, gdzie są te złoto, które jest zakupione przez Narodowy Bank Polski?
Pan Glapiński w telewizorze pokazuje te sztaby złota.
Do tej pory Wielka Brytania nie uważa za stosowne zwrócić tam złoto, które jest
na jej terenie. Czyli jeszcze nie zwróciła?
No, cały czas słychać, że są spory interpretacyjne, do kogo należy złoto.
Czyli oni chcą na przykład, bo ja słyszałem o tym, że za to, że Dywizjon 303 bronił w bitwie o Anglię.
Nie, wystawiono nam rachunek i potrącono z zasobów złota, a też trzeba pamiętać, że kiedy rząd pana premiera Mazowieckiego sprowadził złoto, które rząd drugiej RP wywiózł do Kanady, bo tam się znajdowało, To złoto akurat płynęło statkiem do Polski.
Utadł statek?
Nie. Ten statek w pewnym momencie musiał, już nie wchodząc w szczegóły, zacumować w Nowym Jorku. Pokład tego statku wkroczyła policja i zarekwirowała polskie złoto ze względu na zobowiązania, które Polska nie uregulowała z tytułu długoterminowych obligacji, które jeszcze wyemitował rząd drugiej RP. Ojej. I dopiero jak się porozumieli z rządem amerykańskim w latach 90., to dopiero nam wydano to złoto jeszcze w skrzyniach oryginalnych Fundusz Obrony Narodowej, czyli słynne złoto FON-u. Tylko to też pokazuje, i to warto powiedzieć, jaki jest absurd z trzymaniem złota, bo polska generalicja zwróciła się do ówczesnego wicepremiera pana Kwiatkowskiego, żeby nie trzymał złota pod koniec lat 30., kiedy już wiadomo było, że Niemcy nie mają pokojowych specjalnych zamiarów, tylko za te zapasy złota, które były, żeby natychmiast kupić uzbrojenie. On wolał trzymać zapasy złota, stąd to złoto później wywoziliśmy. Czyli co nam po złocie, jak w pewnym momencie...
Nie możemy z niego korzystać.
Albo nie zrobiliśmy z niego na czas odpowiedniego użytku. Stąd ta lekcja z II Rzeczpospolitej całkowicie pomijana
jest
i zapomniana.
W tej chwili chyba. Jak proponują ten sejf i chcą z tego złota się zbroić, które mamy?
Tak, tylko tam jest kwestia szczegółów. I nie wchodząc już, bo byśmy audycję zupełnie przekierowali na tory mocno detaliczne, które nie są zrozumiałe być może dla części słuchaczy, ale te inne historie, bardziej bieżące, sądzę, że są nie mniej pasjonujące.
No tak, ale to złoto to mnie pasjonuje, wiesz, bo jak kiedy nastąpił atak z Gazy na Izrael, ja natychmiast wtedy jeszcze byłem zamożnym człowiekiem. I natychmiast no, poleciałem.
Inni się na wojnie jakby bogacą, a ty co, straciłeś na wojnie?
Właśnie ja zarobiłem strasznie dużo, bo byłem bogatym człowiekiem. Inflacja bo zrobiła się jakaś bardzo wysoka. I no to po co mam tracić 16%, trzymając w banku te pieniądze, to kupiłem sobie bulionowe monety. Bo bulionowe monety to są złote monety jednouncyjne, tak, które ważą jedną uncję.
Najłatwiej nimi się posługiwać później tak, w sytuacjach kupiłem, kryzysowych.
Później niestety musiałem wydać, kiedy cięższe czasy przyszły, ale zarobiłem na nich ponad 100%. Więc jednak to złoto, dlatego jestem taki zaciekawiony złotem. Teraz mnie nie stać oczywiście nawet na jedną taką monetę, ale ciekawią mnie to właśnie, co ten profesor Grapiński mówi o tym złocie, że to uwiarygodnia kraj.
Trzeba pamiętać, że gdyby tak było, to większe zapasy złota niż Polska miała Wenezuela, a mimo to ludzie głodowali, nie było nic w sklepach i próbowali z tego państwa uciec, no. A zapasy złota rząd Wenezueli ma większe.
No tak, no to nie jest kwestia... Jak był w stanie wojennym, był tylko ocet. Ten słynny, najlepszy, lepszy od Viagry, afrodyzjak, nie? No bo przecież wtedy tyle, tylko ocet była, tyle dzieci się rodziło. No, nigdy później nie było takiego...
To byłyby ciekawe badania, gdyby powiązać poziom dzietności ze sprzedażą octu.
No właśnie, tak samo z tą Wenezuelą, wiesz, my wiemy to, co mówiono, że sam ocet, tam nie ma nic do jedzenia, a wcale nie wiemy, czy nie ma, czy to nie nasza propaganda zachodnia to robi.
No i jednak te przekazy nawet od polskich obywateli, którzy prosili nasz rząd wtedy o pomoc w opuszczeniu tego państwa, bo też...
O, to jest ciekawe. To już jest fakt.
Tak.
No bo wiesz, bo w propagandę to ja nie wierzę. Jak coś mi napisze gazeta, że wiesz, to ja muszę to sprawdzić.
Ale to dzięki temu, że obaj mamy lekcję poszukiwania prawdy z czasów PRL-u, kiedy istniała poważna cenzura, wszystko było filtrowane i preparowane. To nie były informacje, tylko to było spreparowane wiadomości, w które mieliśmy wierzyć, a okazało się, że jesteśmy skrajnymi niedowiarkami.
I jeszcze w dodatku... zagłuszano nam głos Ameryki.
Przede wszystkim Wolną Europę, ale głos Ameryki też, można było kupić radiobiorniki i to marki radzieckiej, które miały najniższe częstotliwości, na których Wolna Europa nadawała, a na tych już nie zakłócano.
No tak, no nie potrafiono albo coś, ale w każdym razie komuniści zabraniali nam słuchać głosu Ameryki, a teraz Brukselczycy zabraniają nam słuchać głosu Rosji, tego Russia Today. Wiesz, ja nie mogę sobie wybrać na przykład obiektywnie, wiesz, obejrzeć jedną stronę i drugą stronę. Tak jak Sokrates oglądał monetę zawsze z dwóch stron. Ja nie mogę obejrzeć, bo mi zabraniają, a nie znam rosyjskiego, więc
bo
nie mogę rosyjskiego.
Bo ta opinia mogłaby wpłynąć na twoje samodzielne osądy i wybory demokratyczne, a przecież Unia Europejska, czy raczej biurokracja dba o to, żeby te wybory w państwach Unii Europejskiej, jak w Rumunii, były całkowicie bezstronne i pozbawione wpływ.
Polecam książkę Janisa Varoufakisa, Porozmawiajmy jak dorośli, wydaną przez Krytykę Polityczną. On opisuje mechanizmy tej mafii, która się nazywa Komisją Europejską. A teraz, ponieważ zeszliśmy na rewolucyjne tematy, to rewolucyjną hiszpańską pieśń, za którą szło się za wykonanie?
Nie była ona elementem zatrzymania i aresztowań w czasach reżimu Franco. O ile dobrze pamiętam.
No więc wracając do Adama Smitha, do tego lewaka, no bo jeśli majątek się bierze z pracy, a nie ze spekulacji, no to znaczy, że lewak.
Można powiedzieć, że należał do dziedzictwa myśli marksistowskiej, bo pierwsze wydanie pełne bogactwa narodów ukazało się rok po śmierci Stalina w Polsce z tego względu, że Karol Marx bardzo często powołał się na nauki Adama Smitha. Także z tego względu znalazł się w bibliotece myśli marksistowskiej wydanej w Polsce.
No to tak jak Krytyka Polityczna wydała Varoufakisa, który jest całym sobą przeciwko nim, tylko oni chyba tego nie wiedzieli.
Ale to Alan...
Wszystko zaprzecza ich ideologii.
Alan Besançon miał taką definicję, kto to jest komunista i antykomunista. Komunista to jest ten, który przeczytał Kapitał Karola Marksa, a antykomunista to jest ten, który przeczytał i zrozumiał Kapitał Karola Marksa.
Wracając do Adama Smitha, czyli on żył w czasie tak zwanej rewolucji amerykańskiej.
Przemysłowej.
A, przemysłowej.
Przemysłowej, bo to były czasy też pionierów w różnych technologicznych, jak na tamte czasy, wynalazków i tak zwanych kapitanów przemysłu. Wtedy naprawdę dokonywano niezwykle czegoś, co może chyba poszło dalej niż dzisiejsza rewolucja cyfrowa, o której myślimy, że była czymś najdoskonalszym, bo tam nagle, chociażby z tego względu, że produkcja bawełny i obróbka poprzez już maszyny, a nie zakłady tkackie, doprowadziła do tego, że odzież bawełniana zaczęła być staniała i była powszechna wśród ludu pracującego miast i wsi, co spowodowało drastyczne wydłużenie życia. W ogóle mało co wiemy, ale początek XIX wieku i sam XIX wiek to jest gwałtowny przyrost populacji w Europie ze względu na wydłużający się cykl życia. Już ludzie nie dożywali 30, czy tam lekko powyżej 30, tylko już żyli znacznie dłużej, dzięki chociażby takiemu upowszechnieniu odzieży bawełnianej, którą wkładano pod na siebie. I to świetnie opisał polski ekonomista Adam Krzyżanowski, że nagle coś, co było arystokratycznym dobrobytem czy elementem zbytku, bo on użył takiego określenia, coś, co było arystokratycznym zbytkiem, stało się dobrem powszechnym. I właśnie ta rewolucja przemysłowa, szeroko rozumiana, bo tam w różnych obszarach, doprowadziła do zmiany jakości życia, wydłużenia życia w Europie.
Ale mówimy teraz o Adam Smith.
I to wynikało... był Szkotem. Trzeba pamiętać, że... Nie, był Szkotem. To byłoby już dla niego być może obraźliwe, bo jednak te wszystkie, to były przecież niezależne państwa do pewnego momentu, zanim one zostały w ten czy inny sposób podbite przez, można powiedzieć, przez Londyn. Te regionalizmy przecież dzisiaj widać w różnicach językowych i to, że na przykład szkocka partia cały czas walczy o Szkocję jako niepodległe państwo i oderwanie od Wielkiej Brytanii.
Tak, i przyłączenie się do Unii Europejskiej.
Unii Europejskiej, tak, co jest paradoksem do Unii Europejskiej.
No więc tak, no, czyli on był Szkotem. No, ale Szkoci dali, tak jak Anglicy, Walijczycy, Irlandczycy, zaliczają się do Brytyjczyków. Wyspy Brytyjskie się nazywają, czy nie?
Zapytajmy...
British Island?
No, ale to z tymi nazwami jest taki problem, że Francuzi mówią La Manche, a po drugiej stronie mówią o kanał angielski. Tak. I przypomina mi się taki komunikat meteorologiczny, który nadał Radio Londyn, że mgła zapadła nad kanałem londyńskim. Europa została odcięta od Wielkiej Brytanii.
No tak, oni mieli... No to było imperium jednak.
Tak, to kiedyś było imperium, ale to właśnie imperium między innymi wynikało z praktykowania nauk Adama Smitha i tam był jeszcze inny mechanizm, że tylko najstarszy syn mógł dziedziczyć po ojcu, a wszyscy inni musieli, że tak powiem, szukać innego zajęcia, stąd te wszystkie podboje były spowodowane przez nie pierworodnych synów, tylko synów, którzy rodzili się w drugiej czy trzeciej kolejności i oni doprowadzili, że imperium, nad imperium nie zachodziło słońce, jak to kiedyś mawiano.
Ale wiesz co, no Adam Smith raczej kojarzy się z kapitalizmem.
No stał się...
Jak to, lewak, kapitalista?
Symbolem, ale kapitalizm był systemem dla biednych społeczeństw. Trzeba pamiętać, że Wielka Brytania w kategoriach świata średniowiecznego była na takich peryferiach, jakie sobie później wyobrażano, na jakich jest Islandia, prawda? Gdzieś jakaś odległa wyspa, biednawa i dopiero zauważmy, że przy tym złocie, które miała wtedy Hiszpania, Portugalia czy Francja, to Wielka Brytania no, nie miała specjalnie niczego. Nie miała ani kolonii, ani nie prowadziła takich łupieszczych wypraw. Traciła z Holandią, która była wtedy już imperium morskim. I nagle zmiana paradygmatu, jak to dzisiaj się mówi, myślenia, z czego bierze się bogactwo, no, doprowadziła do tego, że stała się imperium. Oczywiście nie zawsze to wynikało z pracy samych Brytyjczyków, prawda? Bo to w dużej też części było elementem przemyślnych systemów eksploatacji innych społeczeństw. Pamiętajmy, że taki subkontynent jak Indie, i wiesz, ile liczyła tam armia okupacyjna angielska?
No kilka tysięcy, kilkadziesiąt?
Do 20 000.
Wow.
I to wystarczyło, żeby kontrolować cały subkontynent.
To niesamowite, bo to są tysiące kilometrów.
A mimo wszystko to była kwestia, czyli, że niewielkimi zasobami udawało się przez tyle lat...
Uczono nas błędnie, bo z tego wygląda na to, że Hindusom to odpowiadało.
To byśmy znowu weszli w historię tego subkontynentu i księstewek, państewek i tak dalej, które rozgrywano między sobą, bo divide et impera, czyli dzieli rządź, była bardzo dobrą zasadą, żeby utrzymywać tak duże połacie pod kontrolą, prawda? Mając innych do wykonania swoich poleceń.
No tak, czyli Smith... Lewak, kapitalist, początkowo lewak, który przeszedł do...
ci, którzy przyjęli nauki Adama Smitha, przyjęli, mówię no właśnie, w cudzysłowie, bo to nie jest...
o tych naukach.
Sam fakt stwierdzenia, że to nasza praca tworzy bogactwo, a nie zasoby węgla, chociażby miedzi czy złota, bo gdybyśmy w tych kategoriach traktowali, to na przykład taka Wenezuela, o której wspomnieliśmy, byłaby jednym z najbogatszych państw na świecie, a mimo to właśnie tych zasobów
nas, Arabia Saudyjska. Przecież oni żyją tylko z tej ropy naftowej.
No tak, ale żyje wąska warstwa, która dzieli się tym, co ma, z innymi, bo tam wyobraź sobie, że nie pamiętam, w którym patrzyłem na ich programy tak zwane socjalne. Aha. To na przykład młodzi ludzie, którzy zamierzali wstąpić w związek małżeński, byli w stanie od udzielnego władcy dostać, że tak powiem, pieniądze do pół miliona dolarów na to, żeby się zagospodarować.
O, prawda? Proszę, czyli naśladuje ten szejk, czy jak to...
W Kuwejcie przed atakiem Iraku na Kuwejt zasiłek dla bezrobotnego obywatela tego państwa wynosił kilka tysięcy dolarów. Stać było go na zatrudnianie służby pochodzącej z Filipin i on nie musiał nic już
czyli
więcej
oni
robić.
Oni poszli w ślady Kaddafiego, widzę. Kaddafi też płacił małżeństwo.
Tak, tylko że to nie jest bogactwo. Nie mówimy o dobrostanie społeczeństwa, które pracuje i samo decyduje, jaki jest ich poziom, tylko od udzielnego księcia.
O autokracjach mówimy.
Które mówią, a ja ci dzisiaj sprezentuję, bo...
Tak, ale co, Kaddafi nie był autokratą?
To była czysta dyktatura.
No. Czy dyktatorem?
To mówimy o dyktatorach.
Zdaje się, że ten Platon tak marzył o dyktatorach, czy Arystotel. Platon
mówi. Mówimy o rządach filozofów wtedy.
No tak, ale też marzymy o dyktaturze. Pamiętajmy o tym, że Tyranos to jest imię greckie.
No. A nie forma sprawowania władzy, właśnie. Chociaż później się stało synonimem formy sprawowania władzy.
To prawda, więc Adam Smith...
Dla ubogich. Te państwa, które zastosowały nauki Adama Smitha, można powiedzieć, że pod koniec PRL-u Adam Smith się w Polsce przyjął w formie uproszczonej, czyli ustawy Wilczka, która zlikwidowała bariery w bogaceniu się dla zwykłych ludzi, bo dzisiaj mówi się, że ustawa Wilczka była pisana dla nomenklatury. Otóż nawet gdyby była pisana dla nomenklatury, to ona nie zawierała klauzuli, że tylko ludzie z legitymacją PZP super mogą się bogacić, tylko nagle okazało się, że obok tych, którzy zajmowali kierownicze stanowiska z nomenklatury w takiej centrali handlu zagranicznego Universal, której budynek stoi tutaj w centrum Warszawy, a której już nazwy nie ma, bo firma zbankrutowała, i nagle się pojawiły inne małe firemki z tych łóżek polowych, które były wzdłuż Marszałkowskiej vis-a-vis domu w centrum ustawione, i powstały gigantyczne firmy, które wygrały konkurencję z firmami nomenklaturowymi. Także nagle się okazało, że podawany za wzór socjalistyczny menadżer, pan Skowroński, który był prezesem Elektrimu, taki wzorcowy menadżer z czasów jeszcze nomenklaturowych. To nie ten. Nagle przegrał konkurencję z tymi spontanicznymi menadżerami, którzy zrodzili się w wyniku ustawy Wilczka i którzy nie mieli ze sobą bagażu politycznych koneksji.
No więc o tej ustawie Wilczka ja jej nie znam. Mnie wtedy w ogóle nie było w kraju. Byłem na dosyć dużej nieobecności kilkunastoletniej, ale...
Na emigracji wewnętrznej. Nie, zewnętrznej i wewnętrznej.
Niestety, wewnętrznej nie potrafię się udać na emigrację wewnętrzną. Po prostu ja mam taki zawód, że jak tam, gdzie mnie chcą, tam jadę. I gram muzykę, prawda? W każdym razie bardzo dużo słyszę i od lewej strony, i od prawej. Od wszystkich słyszę dobre słowa na temat tej ustawy Wilczka i to, co Wilczek zrobił. Ja to nie wiem dokładnie, co on zrobił.
Nie, zrobił, zanim doszło do okrągłego stołu, w Polsce rozmontowano socjalizm, bo on jedną ustawą napisał zasady wolnej gospodarki powtarzam to od lat. To była Konstytucja Polskiej Wolnej Przedsiębiorczości. Aha. I tam był najważniejszy artykuł, likwidacja przepisów, które do tej pory obowiązywały. I zlikwidował w tym ostatnim artykule, w cudzysłowie ostatnim, cały socjalizm, jaki w Polsce wtedy istniał. Stąd okrągły stół miał charakter tylko ustalenia, że tak powiem, wyborów politycznych, ale też przy okrągłym stole, o czym warto powiedzieć, chciano tą, ze strony części opozycji, tą ustawę zlikwidować i przywrócić w Polsce socjalizm.
Okay.
A mianowicie chciano powrotu do dekretu PKWN i limitowania działalności prywatnej, firm prywatnych do 50 osób na jedną zmianę, żeby mogły tylko zatrudniać. Natomiast ustawa Wilczka likwidowała wszelkie ograniczenia dla sektora prywatnego.
Czyli ultraliberalna tak naprawdę ustawa.
Wolnorynkowa. Wolnorynkowa w duchu Adama Smitha. Każdy, kto miał koc, łóżko polowe, wychodził na ulicę i handlował bez żadnych koncesji, pozwoleń i tak dalej. I wtedy to był ten właśnie moment, w którym...
Też mafia działała ostro.
No ale mafia działała tylko dlatego, że instytucje państwa przestały funkcjonować, bo nie było woli, żeby one dalej funkcjonowały. Przecież wtedy zlikwidowano na przykład Wydział Przestępczości Gospodarczej w komendach policji. Jeszcze milicja się to nazywała. Stąd z jednej strony nie mieszajmy dwóch porządków walutowych, jak to jest w jednym filmie Barei. Za to, co odpowiadało państwo, wtedy mamy dramatyczny wzrost przestępczości, a z drugiej strony tam, gdzie prywatny sektor zaczął powstawać, mamy wysyp, ja to określiłem w takim artykule kiedyś dla Newsweeka, kontrrewolucję straganów właśnie. I ta kontrrewolucja straganów przeważyła, bo ludzie zwalniani przez pierwsze rządy solidarnościowe, zwłaszcza przez rząd Tadeusza Mazowieckiego, wyrzucani z fabryk państwowych, nie szli na ulicę protestować, tylko trafiali do tych małych mikro firemek, które powstawały jak grzyby po deszczu. I według badań pana profesora Pawła Glikmana z Instytutu Nauk Ekonomicznych powstało blisko od 5 do 6 milionów nowych miejsc pracy w Polsce. I z profesorem Janem Winieckim kiedyś uknuliśmy taki termin: prywatyzacja oddolna i prywatyzacja odgórna. Prywatyzacja oddolna to było tworzenie tych mikro, małych przedsiębiorstw i one dawały nowe miejsca pracy, a prywatyzacja odgórna prowadzona przez rządy wyłącznie likwidowała miejsca pracy. Ale bilans był pozytywny w tym sensie, że prywatni przedsiębiorcy stworzyli więcej miejsc pracy niż zlikwidowały to rządy.
Aha, Czyli jednak na plus wyszło.
Wyszło na plus, ale stąd bardzo mnie irytuje dzisiejsze różne oświadczenia polityków, że to miejsce polskiej gospodarki w G20 to nasza zasługa, to myśmy to zrobili. Ta, nic bardziej błędnego.
Czyli Wilczek to zrobił.
Wilczek to zapoczątkował i ten impuls, ta zmiana systemowa Wilczka, można powiedzieć, do tej pory jeszcze i zbudowanie przynajmniej zrębów, fundamentów, nie udało się tych fundamentów do końca wyburzyć kolejnym rzędem.
A czym zajmuje się Centrum Adama Smitha?
No niczym innym jak naukowym kapitalizmem. Pamiętam katedry naukowego marksizmu, leninizmu i podobne. To my się zajmujemy naukowym kapitalizmem, a przede wszystkim badamy wolność gospodarczą od połowy lat 90., kiedy taki projekt zaczął laureat Nagrody Nobla Milton Friedman, pod którego kierownictwem powstał cały zespół i noblistów, i ekonomistów z całego świata. I oni w ramach Instytutu Frasera z Kanady, z którym właśnie współpracujemy od połowy lat 90., jesteśmy tym jedynym w Polsce instytutem, z którym oni to badają. Reszta ma charakter luźnej współpracy i w tym indeksie wolności gospodarczej, który przedstawiliśmy z Instytutem Frasera w Polsce, w Warszawie w zeszłym roku, Polska cały czas spada w międzynarodowym rankingu, ale spada też w Europie. Dzisiaj Polska w ramach tej przeregulowanej Unii Europejskiej jest na ostatnim miejscu. Czyli
rozwojowo?
Nie, pod względem wolności, poziomu wolności gospodarczej. Czyli zobacz, ile polscy przedsiębiorcy muszą nadkładać drogi, żeby był taki poziom rozwoju gospodarczego przy tych wszystkich blokadach, ograniczeniach, szkodliwych podatkach. I nawiązując do ostatniego pomysłu, który wspólnie parlament, gdzie nie ma podziału na lewicę i prawicę, tylko wszyscy wspólnie większością głosów przegłosowali, okazało się, że wprowadzanie kategorii zbrodni VAT-owskiej, split paymentu, jednolitych plików kontrolnych, białej księgi VAT-owskiej, na koniec wprowadzenie też KSeF-u nie pomaga i najlepiej wprowadzić zbiorową odpowiedzialność uczciwych przedsiębiorców za niezapłacone podatki przez przestępców. I to nagle przechodzi przez polski parlament zgodnie. Czyli nie masz tutaj podziałów politycznych. A te podziały są na użytek w cudzysłowie gawiedzi.
Ale to oni sobie nie zdają sprawy, że w związku z tym wszystkie nasze rachunki, wszystko co robimy, przechodzi przez rząd?
Taka jest konsekwencja. Mimo, że to przechodzi przez rząd.
No ten KSeF, no to już jest.
Tak, wszystko przechodzi, jest kontrolowane. Pamiętajmy, że rząd sobie zabezpieczył prawo do pieniędzy z podatku VAT poprzez chociażby wprowadzenie split paymentu. A mimo to, jedynym skutecznym rozwiązaniem z uszczelnienia systemu jest zwalnięcie wszystkim zbiorowej odpowiedzialności. Czyli mamy tutaj, jakby jeżeli chodzi o definicję systemu, to trudno powiedzieć o demokracji. Jest taka publikacja autora z Izraela, Talmona, Źródła totalitarnej demokracji, którą właśnie warto się do niej odwołać, bo był to autor, który bardzo
przewidział, co będzie.
Przewidział, że demokracja może wejść w totalitaryzm i dzisiaj możemy mówić już o takiej formie, którą się ocieramy, skoro...
No to przechodzimy na ostre te tematy. W takim razie dla osłony troszkę muzyki, proszę. Widzę, że jesteś multikulti. Tutaj przed chwilą Hiszpania, teraz Afryka, zachodnia Afryka oczywiście.
Wszystko przywożone z różnych podróży właśnie i tam odnotowywane dzięki amerykańskiemu rozwiązaniu, które potrafi taką muzykę zidentyfikować i ją odłożyć na później.
Amerykańskiemu. Wszystko z tej Ameryki. No dobra. Mieliśmy rozmawiać o czymś strasznie ciężkim, ale no nie wyszło, bo zapomniałem.
Bo pogoda jest taka, a nie inna, stąd jest mocno letnia także. No, ja lubię nie gorąca, co
ja
znaczy,
powiem,
że...
22 stopnie do 25 to dla mnie to są idealne warunki.
No, na Syberii to byłby upał.
Upał, tak. Ale ja chodzę dużo, wiesz, kontynuuj. Uprawiam chód sportowy po ulicach Warszawy, mam socjalne buty.
I to jest lepsze, bo ci wszyscy, jak pokazują złośliwi wynalazcy joggingu, żyli krócej niż ci, tak, którzy tylko spacerowali.
To dlatego perypatetycy. Peripato to po grecku jest spacer. Perypatetycy spacerując wymieniali myśli swoje.
I to była jedna ze szkół filozoficznych przecież Grecji, o tak, której jeszcze w czasach szkół perelowskich uczono, prawda?
Uczono. Teraz nie wiem jak jest, nie wiem czego uczą. Moja wnuczka skończyła właśnie Cambridge.
No to tam jeszcze uczą.
I skończyła historię. Ja jej mówię, dobrze, to naucz się tej historii w Cambridge. Jak tam szła na historię, to oczywiście musiała dziadzie zapytać.
Ale to niech obejrzy Odyseję, czy ta historia z filmu Nolana, gdzie jedna z bohaterek...
Ale ja jej powiedziałem, ucz się oficjalnej historii, a ja ci opowiem prawdziwą. Bo ja znam też alternatywne, no, wiesz, ponieważ znam dwie strony medalu. A teraz, tak jak powiedziałeś...
Nie, jest jedna, a druga jest fałszywym odbiciem w lustrze. Tak można powiedzieć. Stworzono
tak
fałszywe...
Komuniści tak mówili o kapitalistach.
Tak. I próbowali przecież mówić, że naukowy socjalizm doprowadzi nas do lepszych form życia niż ten ład spontaniczny wynikający właśnie przede wszystkim z wolności osobistej i z wolności gospodarczej. I się okazało, że nic takiego nie nastąpiło. A powrót do znowu socjalizmu rodem z PRL-u, które uprawiają kolejne rządy, jak widać, zatrzymał nas w rozwoju, mimo że oczywiście właśnie na tle tej hierarchicznego rozwoju w innych państwach Unii Europejskiej można się szczycić, że mamy wyższy poziom, wyższy wzrost gospodarczy, tylko dzisiaj, zwłaszcza młode pokolenie twojej wnuczki, gdyby chciało w Polsce do czegoś dojść, tak jak to było na początku lat 90., okaże się, że nagle wszędzie są szklane sufity, tak, że ceny są tak astronomiczne, że już posiadanie własnego kontu robi się abstrakcyjne i tak dalej, i tak dalej. Tu nagle... Jak kiedyś był taki, jak znasz zapewne film amerykański, to nie jest kraj dla starych ludzi, to no, nagle się okazuje, że Polska nie jest krajem dla młodych ludzi.
A no właśnie. No ja to nie wiem, bo mam bardzo mało kontaktów z młodzieżą. Bardzo, bardzo mało.
No wystarczy z wnuczką to nać.
Ale wnuczka mieszka w Wielkiej Brytanii.
No ale masz wideorozmowy, możesz zawsze zasięgnąć.
Ona ma ważniejsze sprawy niż rozmawiać ze swoim dziadkiem. Na pewno ma znacznie ważniejsze sprawy.
Na no ale ma pierwotne źródło informacji.
Czyli, tak, czyli podróże. Ona dużo podróżuje.
To sama sobie wyrabia zdanie. I dzisiaj też Polacy na tyle są ruchliwi po świecie, i zwłaszcza młodzi ludzie, że mają punkty odniesienia. To my kiedyś za punkt odniesienia mieliśmy amerykańskie seriale, którymi nam pokazywano zupełnie inny, niewyobrażalny świat Carringtonów, różnych dynastii, prawda? Czy tam właśnie prześladowanych ludów różnych. Ale dzisiaj organoleptycznie możemy sprawdzić, jak żyje się, jakie są ceny. Łatwo porównujemy przecież, że życie nagle w Hiszpanii jest tańsze niż w Polsce na przykład.
No, i dlaczego to też.
W Grecji już nie, bo jak patrzyłem na ostatnie ceny żywności, które dramatycznie poszły w górę w ostatnich miesiącach, no to tam życie staje się dla zwykłego obywatela bardzo drogie.
Tak,
świadczenia na poziomie 800 i więcej euro, no nagle nie wystarczają na te dotychczasowe
zakupy. Moja ciocia ma emeryturę 500 euro.
No to tym bardziej.
I do tej pory żyła z tego bardzo...
No to zapytaj się swojej cioci, że
ta... 3 lata temu jeszcze mogła z tego wyżyć, teraz nie ma szansy bez
No nie ma szans.
Nie ma żadnej szansy. Cambridge, historia, dobra. A teraz przejdźmy na ten podział na prawicę i lewicę. Jak ja wróciłem ze Stanów do Polski, to dla mnie wtedy było SLD. Powiem ci, jakie partie były. 4 partie były. Lewica to była ta... Lewica to był PiS. Prawica to była Platforma. Liberałowie to było SLD. No i chłopi PSL. Taki miałem podział na 4T. Ale okazuje się, że oni siebie nazywali, liberałowie siebie nazywali lewicą. Znowu lewicowcy, czyli Prawo i Socjalizm, czyli Prawo i Sprawiedliwość, zamiennie, nazywali siebie i nazywają do tej pory prawicą. Przecież to nie jest żadna partia prawicowa.
Ale jeżeli dwaj premierzy w pewnym momencie, którzy jeden robił, w cudzysłowie robił za liberała, drugi robił za Zjednoczoną Prawicę, mówią, że dla nich inspiracją jest albo myśl socjaldemokratyczna, albo lewicowa, prawda? I że...
Ale nie społeczna nauka papieża Kościoła?
To było modne kilkanaście lat temu, kiedy niektórzy faktycznie tego na się odwoływali. Natomiast liczy się praktyka, no bo jednak jeżeli stosujemy zasadę biblijną, że po owocach ich poznacie, to polska polityka charakteryzuje się polityką bez czynów, prawda? Wszyscy deklarują czyny, natomiast...
Mówimy, nie gadamy.
Gadamy, nie robimy. Gadamy, nie robimy. To jest ta zasada na co dzień, że lepiej tyle naobiecać, niż zrobić cokolwiek realnego. A jeżeli wychodzą jakieś rzeczy, to wychodzą one w mediach, jeżeli chodzi o kwestie kolejnych afer, ale one...
Ale te afery nikomu nie szkodzą, ja widzę.
No jednak w Polsce dokonały się zmiany przynajmniej jednej partii na drugą, chociaż ta zmiana na korzyść obywatela specjalnie nie miała większego wpływu. Obojętnie. Nie, bo to obojętnie, która się partia z którą zamienia, bo na koniec zauważ, że te deklaracje, bo to już nie są programy, tylko różne deklaracje czy obietnice składane przed wyborami, one natychmiast po wyborach tracą jakąkolwiek moc. I kto, no nawet się nikt nie przywiązuje do tego, że partia dotrzyma jakichkolwiek zobowiązań.
No ale PiS dotrzymywał jednak.
No dobrze, tylko jest kwestia na koniec bilansu. Czy życie obywateli na koniec po realizacji tego jednego punktu, jakim był program 500, poprawił się, czy jednak nie?
Poprawił się.
Nie, bo na koniec tego programu krytycznie się poprzedni rząd nie przyznał, tylko wyszło to z badań instytucji rządowych, że na początku poziom ubóstwa w Polsce faktycznie interwencyjnie się ograniczył, ale później na koniec tego programu zwiększył się, a nie zmniejszył. Tak.
No ja widziałem, wiesz, bo mnie się to podobało. Niektórym moim znajomym celebrytom się nie podobało.
Ja mówiłem, że to jest program typu cashbackowego. Polskie rodziny płacą VAT w zakupach dla dzieci, usługach i dostają ryczałtowy zwrot tego podatku. Ale trzeba pamiętać, że to jest finansowane z pracy rodziców. To nie jest tak, że oczywiście są tacy rodzice, którzy są bardzo biedni i tych podatków nie płacą tyle, żeby im te podatki zwrócić w postaci 800+ i oni mają jakby nadwyżkę, ale w przypadku innych rodziców to jest częściowy zwrot podatku, nic więcej.
Rozumiem, ale wiesz co, ja grałem na takim Sopot Jazz Festival w Sopocie i sobie siedzieliśmy na Wodziaku, czyli na Monte Cassino, na głównej spacerowej
ulicy. Ale to chyba słuchaczom Radia Wnet nie musisz wyjaśniać, co to jest Monte.
No, młodzieży trzeba chyba.
Tak?
Myślę, że tak. Nie wiem, jak młodzieży. No wszystko jedno. Siedzimy na głównym deptaku Sopotu, bardzo modnym. I widzę, że bardzo mało, to było 10 lat temu, może 8 lat temu, jak wchodziło to 500+. Wtedy sobie policzyłem, że jeśli ktoś ma trójkę dzieci, dostaje...
Na dwójkę. Wtedy dostawał tylko na dwójkę. Nie dostawał na pierwsze dziecko, tylko na drugie i trzecie.
No tak. Aha, nie, no ale teraz to od było pierwszego. Wtedy, kiedy już od pierwszego. Pierwsze, drugie, trzecie. To 1500 zł dostaje miesięcznie. I teraz jeśli on to odłoży, bo to przyszło znikąd niby. Jeśli on to przez 4 miesiące odłoży, to ma 6000 zł, przyjeżdża do Sopotu na główny deptak, zjada hot doga, czy tam gyros, jak się mówi po polsku gyros,
kebab. Jak po, nie, odróżnijmy kebab od oryginalnego greckiego gyrosa, także to nie mylmy dwóch systemów walutowych.
Ja wiem, że jestem wegetarianin, dla mnie to nie ma różnicy.
Ale nie, przepraszam, są też wersje wegetariańskie gyrosów.
Tak? No nie, to jest... Tak jak wino bez alkoholu, czy
słuchaj,
piwo.
Piwo bez alkoholu się sprzedaje, jak widać, coraz lepiej.
Naprawdę?
No, to oczywiście, no, dane właśnie pokazują, że to jest najszybciej rosnący segment sprzedaży.
Bo to jest dobre na upały. I danerki,
pamiętajmy,
zdaje się, tak?
Że do jeszcze na początku XX wieku w carskiej Rosji, czy w Warszawie, znaczy w Królestwie, w kraju prywislańskim okupowanym przez Rosję, podawanie wody dziecku małemu było karane więzieniem. I dzieciom malutkim podawano rozcieńczone piwo, bo w wodzie były bakterie i chorowały, a w piwo było już sfermentowane i bezpieczne.
Ale Warszawa była jednym z siedmiu stolic europejskich.
Tylko częściowo wodociągi z filtrowej. Tak, bo były takie poziomy zakażeń i epidemii w Warszawie dzięki temu, że przez to, że nie było bieżącej czystej wody. Ale właśnie piwo było normalnym napojem od tysiącleci z tego względu, że było wolne od bakterii. Właśnie wina spożywano nie dlatego, tylko że woda niosła za sobą choroby. Woda to była choroba. To woda na butelkowaną wodę to jest współczesny wynalazek.
Ja pamiętam, że... Ojej, przepraszam cię bardzo. Przepraszam bardzo, nie wyłączyłem telefonu, moja wina, a zresztą...
Nie, to już z biura reklamy jakiegoś koncernu dzwonią z propozycją reklamy właśnie piwa bezalkoholowego.
Aha, że my reklamujemy tu piwo. Ja nie chcę pić żadnego piwa bezalkoholowego, ani wina bezalkoholowego, ani jeść kebaba bez mięsa, ani takich. Wiesz, no jestem jednak konserwatystą. Mimo wszystko, mimo że jestem lewakiem tak zwanym, to jednak jestem konserwatystą. Aha, mieliśmy mówić o mrocznych rzeczach, czyli Odyseja.
Właśnie, bo jeżeli twoja wnuczka uczy się prawdziwej historii, to jak zobaczy Odyseję, to zacznie się zastanawiać, czy ona ją normalnie uczono, czy coś jest z jej percepcją świata, no prawda? Właśnie. Bo ta wersja Odysei poprawna politycznie, którą się przedstawia, jest no, pod względem oczywiście wizualnym budzi zachwyt, natomiast jeżeli chodzi o nadpisywanie historii i to takiej greckiej, którą wszyscy znają na świecie.
Okazuje się, że nie wszyscy, skoro twórczyni głównej roli mówi, że nigdy nie słyszała o żadnej Odysei, zanim dostała tą rolę.
To znaczy, że moim zdaniem to jest ujawnienie się, że pochodzi chyba z kosmosu, bo na Ziemi
nie,
trudno...
Nie, pochodzi z Kenii chyba, to z Afryki pochodzi.
Tak? To tam były jakieś lądowanie kosmitów i osada kosmitów.
No
jest,
wiesz, że ludzkość pochodzi z Afryki. Do tej pory tak myślano. No, do niedawna tak myślano.
Jest tyle dzisiaj już badań przesuwających granice zarówno naszych cywilizacji różnych i o tysiące lat, że to jest zaskakujące, jak można również odczytać pisma sprzed tysięcy lat, które do tej pory uczeni nie byli w stanie. Właśnie. A dzięki sztucznej inteligencji i daje się odczytać kolejne sekwencje naszej historii na tej planecie.
No tak, Elon Musk wzywa do studiowania, do używania sztucznej inteligencji za darmo i zastanawiali się, słuchałem jego. A propos Elona Muska, ty wiesz, co się stało? On ma ten Starlink, prawda?
Tak, i wyłączył Polskę z pakietów, które
ale
można
dlaczego?
Było...
Nie lubi pana premiera?
To jest dobre pytanie. Nie, wie, bo zdaje się, tam była na jego platformie jakaś polemika z niektórymi przedstawicielami polskiego rządu, który
Sikorski tam znowu tam nagadał.
Którym tam odpowiadał w sposób stosowny do ich z kolei uwag do niego. Ale jest to zaskakujące, że nagle dostęp w normalnej europejskiej ofercie do satelitarnego internetu w Polsce nagle jest ograniczony i no Polacy muszą płacić za ten sam pakiet znacznie więcej niż płacili jeszcze niedawno.
Ach, to będziemy więcej będziemy płacić?
Tak.
Czyli za telewizję i za ten internetową?
Nie, za jego usługi.
Starlinka, no to tak. My nie używamy jeszcze Starlinka.
Nie, płacimy za Starlinka dla Ukrainy.
Ale dla siebie nie płacimy.
No może pytanie, dlaczego płacimy dla obywateli Ukrainy, a nie dla obywateli Polski, właśnie. Zwłaszcza, że są miejsca w Polsce, gdzie dostęp do internetu wcale nie jest rewelacyjny i faktycznie dostęp satelitarny byłby uzasadniony dla tych miejscowości, gdzie nie ma światłowodów, gdzie zasięg jest utrudniony, a są takie białe plamy w Polsce przecież. Także stąd warto...
No Grecja na przykład, ja sprawdzałem, Grecja jest wymieniona, u Polski nie ma, Grecja jest.
Jest, no...
No ale Polska co, jest bogatsza już.
Ale co Grecja miałaby zawinić, chyba że tą nową wersją Odysei zawiniła.
Ale on tak samo się przeciwstawia tej Odysei, jak wiesz. Ja z tą Odyseją nie widziałem.
Dla mnie było zaskakujący film? Ale film Nolana o Normandii. Nie o Normandii, tylko o wycofywaniu się wojsk angielskich
z Dunkierki,
właśnie Dunkierka, kiedy w czasie całego filmu nie wiadomo, kto atakuje tych Brytyjczyków. Nie pada ani słowo Niemcy, nie pada słowo
naziści
albo jakiekolwiek. To nagle jest film pozbawiony wroga. Gdzieś jakaś niewidoczna siła atakuje tych angielskich żołnierzy na plaży, którzy giną i nie wiadomo z jakiej ręki giną. I to była taka już, że tak powiem, daleko idąca wprowadzenie cenzury historycznej, znaczy cenzury politycznej, bo nie historycznej.
No, historię piszą zwycięzcy.
Pytanie...
On zwycięży te Oscary.
Czy można ponownie wygrać drugą wojnę światową? Jak widać, ta druga wojna światowa jest na nowo wygrywana w takich właśnie filmach.
No w niemieckich mediach jest to, że to my rozpoczęliśmy, Polska rozpoczęła.
Bezwzględnie tak. I że pierwszą ofiarą nazizmu, pamiętajmy wystąpienia kanclerz Niemiec, to był naród niemiecki. To była pierwsza ofiara nazizmu.
Ona była mądra. Jak pamiętam, jak był D-Day w Normandii.
To właśnie wtedy wygłosiła.
Tak. Jak ona wtedy, co się kupę zrobił w tą pieluchę ten Biden. A ona powiedziała, że dziękuję Amerykanom za
wyzwolenie.
To, że wyzwolili Niemcy od nazizmu.
Tak, wyzwolili. Tak,
a gdzie tam Polak był? Nie było żadnego Polaka.
Nie, mamy, znaczy polskie rządy nie potrafią prowadzić polityki, w tym polityki historycznej.
Zupełnie nie. A Niemcy robią to perfekcyjnie.
I zresztą jak się okazało, tam ujawniano różne dokumenty, to pomysł na tak zwane politykę historyczną przepisującą i oddalającą niemiecką odpowiedzialność za agresję, mordy na milionach obywateli różnych państw, zapadł jeszcze w latach 50. Będę zaczęło pracować nad taką zmianą percepcji i to się udało, jak widać, w dużej mierze. Ale to mówię, jak zaczęliśmy mówić też o instytucjach państwa, to tutaj się okazało, że mamy dwa równoległe światy. Z jednej strony świat obywateli. No zauważ, że ten świat obywateli ma też, jak mi koledzy architekci zwrócili, że architektura budowana za prywatne pieniądze zwykle jest bardzo estetyczna, pomijając oczywiście kilka tych gargameli, które stoją przy drogach, ale w większości to są wysmakowane projekty plastyczne. Polscy architekci, jeżeli chodzi o różne domy, zdobywają międzynarodowe nagrody. Natomiast mamy równoległe też doświadczenia z budowlami różnych urzędów, które jak się patrzy, to bolą zęby.
To państwa nie potrafi budować. Prezydent Andrzej Sadowski był moim gościem. Dziękuję
Ale
bardzo.
Prezydent Centrum Jedama Smitha, żeby nie mylić z innymi instytucjami. I pozwolę sobie dodać, że to dzisiaj proponowałem muzykę w tej audycji. Także...
To dziękujemy bardzo i do usłyszenia w przyszły czwartek o godzinie 18:00.
Dziękuję.